Regionalny. Punkt widzenia. Decyzje, wyzwania i procesy. Finanse, przedsiębiorczość i sprawy pracowników. Ekonomia i gospodarka. Regionalny. Punkt widzenia.
Od biznesu tworzonego po godzinach, działającego w piwnicy i w mieszkaniu bloku, po prężnie działającą firmę z misją. Dziś w audycji odwiedzimy Balczewo, gdzie w firmie Plastmar działają punkty edukacji ekologicznej i technicznej. Z edukacyjnych inicjatyw przedsiębiorstwa przetwarzającego odpady skorzystało już ponad 25 tysięcy uczniów i przedszkolaków. Dziś w audycji mówić będziemy o biznesie, ale także ekologii. Michał Słobodzian, witam i zapraszam.
When I look at you in your eyes. Something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. You lie, but I don't let it define you, oh, define you.
Radio PIK. Regionalny. Punkt widzenia.
Dziś zaglądamy do Balczewa, niewielkiej wsi koło Inowrocławia. To właśnie tam swój zakład ulokował pan Marek Margielewski, który od lat zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych, ale wraz ze współpracownikami prowadzi także szeroką działalność edukacyjną. Po Akademii Plastikowego Marka oprowadzi nas sam właściciel.
Polskie Radio.
Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu naprawdę niezwykłym. Przybyliśmy na Kujawy, firma Plastmar, ale jesteśmy w tej części Akademia Plastikowego Marka. O co tu chodzi?
Tak, Akademia Plastikowego Marka składa się z dwóch punktów edukacyjnych. Punkt edukacyjny pierwszy, który ma tradycję od 2013 roku, przez który przeszło około 25 tysięcy osób.
Stawiać się przede wszystkim na młodzież, dzieci, bo w tym wieku trzeba zacząć edukację tak naprawdę ekologiczną.
To znaczy ja jestem zdania, że nie tylko na młodzież, dzieci, ale na nas wszystkich, ponieważ w Polsce odzyskujemy dopiero około 20% odpadu plastikowego. Bo jesteśmy w firmie, która zajmuje się przetwórstwem odpadów plastikowych.
Krzysztof Gajewski, menadżer kreatywny punktu edukacji ekologicznej.
No właśnie, tutaj się ta przygoda zaczyna. Najpierw trzeba sobie uzmysłowić, co to są odpady.
Tak, tutaj właśnie mamy taką wystawkę, która pokazuje kontener z odpadami. Właśnie zwracamy uwagę dzieciom, żeby nie nazywać tego śmiećmi, że to są
Dlaczego
śmieci.
Nie?
Bo to odpad. Odpad jest, jak tutaj mamy na tulicie, surowcem. Tak? Czyli o to chodzi, żebyśmy my właśnie nie mieszali tego wszystkiego razem.
No i tutaj właśnie mamy taki kontener, przeszklona ścianka i co tu widzimy?
No i widzimy właśnie to, czego byśmy nie chcieli widzieć na co dzień, czyli pomieszane razem plastiki, papier, metal.
Nawet no płyta i... kompaktowa, co prawda już teraz wychodzi troszeczkę
z użycia,
no ale jednak jest.
Tak, tak. No i właśnie to ma uzmysłowić, że tak nie powinniśmy dopuścić do tego, aby tak wyglądał kontener. Musimy zrobić tak, żeby tego śmiecia było jak najmniej, a cały odpad posegregować i odzyskać surowce wtórne.
No dobra, wiemy co to jest odpad, idziemy dalej.
Tutaj już mamy odpady posegregowane na odpowiednie frakcje, które nadają się do recyklingu. Każda w odpowiednim zakładzie, tak?
I od razu informacja, że papier na przykład rozkłada się od 3 do 5 miesięcy, bioodpady od 2 do 5 tygodni, szkło, uwaga, czas rozkładu 4000 lat, a nawet nigdy naprawdę tak długo?
Ale to oczywiście jest przypadek, gdybyśmy odpad zostawili samemu sobie w naturalnym środowisku, nie wiem, gdzieś wyrzucony. Oczywiście nie chcemy tego, chcemy odzyskać.
To jest... I tu jeszcze metale, czas rozkładu 400 lat, tworzywa sztuczne, czas rozkładu 800 lat.
No to daje do myślenia i uzmysławia, jak ważna istota recyklingu, żeby nie walały nam się po lesie butelki plastikowe przez 800 lat. Przechodzimy do następnej gabloty. Mamy tutaj rodzaje tworzyw sztucznych. Tworzywo sztuczne, plastik. No nie każdy zakład się zajmuje każdym plastikiem, tak? Ten plastik jest różnego rodzaju i każdy musi być inaczej poddany recyklingowi na innych zasadach, na innych maszynach, innym procesowi. Dlatego tutaj jest właśnie pokazane, że są różne rodzaje tworzyw i że my się nie zajmujemy wszystkimi, tylko my zajmujemy się polietylenem małej gęstości, dużej gęstości i polipropylenem.
I teraz coś dla humanistów. Co to znaczy?
Ciekawostką jest, że na każdym opakowaniu, które jest produkowane, jest zawsze oznaczenie, zwykle bywa trójkątem, gdzie są dwie lub jedna cyfra, jak i liczba. Tu akurat trzymam w ręku polipropylen, opakowanie po kremie i w tym miejscu widzimy PP i numer 5. Co to oznacza? To oznacza, że to jest polipropylen, czyli jest to z kategorii tutaj przez nas oznaczone jako piątka. I właśnie to są tworzywa, które w tym momencie akurat przetwarzamy we firmie. Do tego dodam tutaj, że dwójka, czwórka i piątka, którą przetwarzamy w firmie, ma tą zaletę, że te tworzywa się łączą. Przy czym inne z dużym utrudnieniem. 250 ton odpadu przetwarzamy miesięcznie. Jest to mała firma, niemniej jednak mówię to dlatego, żeby dać obraz, ile ton odpadu nam towarzyszy codziennie. Odpad technologiczny jest to odpad, który powstaje przy produkcji wyrobu gotowego. I my przetwarzamy w tym momencie odpad maszynki od golenia, pieluszki Pampers, I odpad technologiczny właśnie w tej firmie stanowi i ma ilość 250 ton miesięcznie. Nawet więcej niż 250 ton, bo my, jak mówiłem wcześniej, ukierunkowaliśmy się na poszczególne tylko grupy tworzyw.
Czyli, żeby słuchacze zrozumieli, jest duża firma, która produkuje na przykład kosmetyki, czy chociażby maszynki do golenia. Przy produkcji powstają odpady, które państwo skupują, przetwarzają i z nich znowu można coś zrobić.
Dokładnie tak jest. Także to jest taki nasz cel, żeby kilkukrotnie, wielokrotnie, może tak powiem, przetwarzać odpad. Żeby nie wędrował na wysypiska, tylko generalnie był powtarzalnie przetwarzany.
Sporo się mówi o gospodarce obiegu zamkniętego, cyrkularnej. To jest taka trochę namiastka, można powiedzieć.
Tak, my już obecnie współpracujemy właśnie z dużymi firmami.
Oni wam przekazują odpad, wy to przetwarzacie i wy im oddajecie i znowu to wykorzystują.
Tak, dokładnie tak to jest, potwierdzam.
I potem przy kolejnej produkcji znowu coś zostaje, znowu to przetwarzacie i oni znowu coś z tego.
Tak jest, powtarza się. Oczywiście odpad
to ma sens.
Udział odpadu naszego przy produkcji gotowego wyrobu jest jakimś procentem tylko. Niemniej jednak stanowi to około 40 ton miesięcznie. W tym przypadku to teraz robimy, tak.
No i tutaj bardzo ciekawy model, bo wszyscy się zastanawiają, no dobrze, tutaj widzimy, jest ta maszynka, są te pieluchy, nakładki na maszynkę. No i co wy z tym robicie?
No właśnie, tutaj w tym miejscu jest pokazane, jaki to jest prosty sposób przetwarzania. Proszę sobie wyobrazić, że podgrzewamy jakiś odpad do temperatury około 80, 100, 120 stopni, w zależności od jego rodzaju, i zmieniamy kształt tego odpadu. Nic więcej. Czyli widzimy, jak maszyna zmienia kształt odpadu na granulkę.
Tu jest ten odpad wyjściowy, tak? Czyli na przykład jakiś worek, i co tu się dzieje?
Odpad wyjściowy uplastyczniamy go w tych dwóch miejscach, a tutaj już zmieniamy kształt na granulkę. I jest pokazane również, że do tej granulki w trakcie tego przetwarzania dodajemy barwnika i powstają różne kolory.
I co, z tego regranulatu co można zrobić?
Wszystko. Jak właśnie tutaj kolejny punkt pokazuje, możemy zrobić wszystko. My tutaj na miejscu dla dzieci, dla młodzieży i dla nas wszystkich produkujemy taką doniczkę, którą wszyscy otrzymują na pamiątkę, po to, żeby sobie jak najdłużej zapamiętać pobyt w plastmarze, jak i również cały sens tego pobytu.
Czyli z tego regranulatu można zrobić doniczki, można zrobić znicze, można zrobić przybory szkolne, czyli na przykład kątomierz, linijkę, tak? Różnego rodzaju worki foliowe, które później znowu można przerobić.
Dokładnie tak.
I na tym to wszystko polega.
Tak.
To się wydaje banalnie proste.
No i właśnie takie jest.
Przetworzenie odpadów wydaje się naprawdę proste. Dlaczego zatem idzie nam tak opornie? W Polsce przetwarzamy około 20% surowców. Do tematu wrócimy po krótkiej przerwie.
Polskie Radio PIK.
Kiedy lądował ja zjadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny.
Radio PIK. Regionalny punkt widzenia.
W audycji dziś gościmy w firmie Plastmar z Belczewa, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Prowadzi także punkt edukacji ekologicznej, w którym pokazuje m.in. to, jak proste jest odzyskiwanie surowców, które mogą być potem wykorzystane z zyskiem, przede wszystkim dla środowiska. Skoro proces jest prosty, to dlaczego wciąż niewiele odpadów przetwarzamy? Z tym pytaniem zwróciłem się do Krzysztofa Gajewskiego, menadżera kreatywnego punktu edukacji ekologicznej.
Na pewno jeden z podstawowych problemów to jednak dalej jest ta podstawowa segregacja. O ile gdzieś tam w tych gospodarstwach domowych typu domki jednorodzinne, no to pewnie bardziej jesteśmy w stanie to kontrolować, to w tych wielolokalowych budynkach, w tak zwanych blokach, no to już jest problem. Jednak ta segregacja jest mocno zakłócona, nie odbywa się tak jak powinna. Często później jest ten odzysk utrudniony. Poza tym no to, do czego dążymy tutaj w tym punkcie, w tych punktach edukacyjnych, czyli ta świadomość ekologiczna, że to, żeby właśnie mieć ten nawyk tego segregacji i wiedzieć, jak to zrobić poprawnie. Też pewnie wpływ na ten odzysk mają jakieś też systemowe sprawy. Ostatnimi czasy zmieniło się sporo przepisów i coraz trudniej, czy może niezbyt zachęcające jest zakładanie firm recyklingowych. Duży wpływ ma jednak, bo byśmy chcieli, żeby tych firm jak najwięcej powstawało i wtedy byśmy byli w stanie więcej tych odpadów przetworzyć.
No to jakie są te kłody są rzucane pod nogi?
No właśnie tutaj jest niestety, narażam się być może panu ministrowi ochrony środowiska i tak dalej, ale przepisy są naprawdę zbyt bardzo rygorystyczne, gdzie przy okazji trzeba powiedzieć to konkretnie, mała firma traktowana jest jak duża, jak bardzo duża. Czyli jeżeli firma przetwarza 10 ton odpadów miesięcznie, traktowana jest ta firma jak firma, która przetwarza kilka tysięcy ton odpadów miesięcznie. Do tego warto dodać...
Czyli te restrykcje na czym polegają?
Wymogi są bardzo takie, powiedzmy, detaliczne, że tak powiem, w sensie poprawnych okien, drzwi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Państwo zdajemy sobie wszyscy sprawę, że w tej chwili na przykład, jeżeli jesteśmy w gabinecie, powiedzmy fryzjerskim, ten gabinet jest zobowiązany do kart przekazania odpadu, do papierologii i tak dalej. Dodatkowo dodam, że my w najbliższym czasie będziemy musieli zdeponować jakąś finansową stronę po to, żeby móc otworzyć sobie firmy.
A z drugiej strony, jak rozumiem, ma to pewnie zabezpieczyć też przed różnego rodzaju nadużyciami, no bo sporo słyszymy, że na tym rynku odpadów źle się dzieje, że ktoś sprowadza jakoś nielegalnie albo gdzieś składuje.
Tak, ale proszę sobie też jednocześnie wyobrazić, że te wszystkie przepisy objęły firmy głównie przetwarzające, nie firmy przywożące, nie firmy magazynujące, tylko firmy, które zajmują się już konkretnym przetwarzaniem.
firmy, które wiele lat istniały na firmie i po prostu teraz już przy występowaniu ponownie o decyzję na recykling zdecydowały się już jednak nie występować, zamknąć zakład, ponieważ nie są w stanie sprostać wymogom i przez to małe firmy upadły. Ten recykling więc zamiast nam wzrastać, nam spada. Małe firmy też troszeczkę inaczej podchodzą do tego, przetwarzają powiedzmy innego rodzaju odpad w mniejszych ilościach, takiego, który na przykład nie interesuje dużych firm, tak?
Proszę sobie wyobrazić, jaki prosty jest ten recykling. Pokazaliśmy przed chwileczką i teraz proszę sobie wyobrazić, że ktoś kupuje nakrętkę, ktoś mieli tą nakrętkę, w formie przemiału jest już to, nie regranulat co prawda, ale jest to już półprodukt. I ten, który mieli na młynku, musi mieć te wszystkie wymogi, przepisy i tak dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że tą czynność ja bym robił na przykład w garażu, nie stwarzam żadnych problemów a propos zagrożenia środowiskowego. Będę chciał przetworzyć powiedzmy 10 ton miesięcznie czy 20 ton miesięcznie, to ja już muszę mieć odpowiednią środki finansowe zdeponować i tak dalej, i tak dalej.
Tak. Teraz gdzie idziemy?
Teraz idziemy byliśmy w pierwszym pomieszczeniu. Pierwsze pomieszczenie było takim wstępem do zajęć, gdzie jest wszystko pokazane. Natomiast teraz wchodzimy do sali edukacyjnej. Sali edukacyjnej, gdzie tutaj właśnie panie prowadzące zajęcia puszczają odpowiedni materiał filmowy. Tu na tym materiale filmowym jest również pokazana, jak odbywa się cały recykling. O, tutaj właśnie wyraźnie jest pokazana maszyna w takim przekroju.
Tutaj też ją widzimy na zdjęciach. No właśnie, wydaje się ta maszyna dość prosta i to jest serce, jak rozumiem, waszej firmy, tak?
Proszę się ze mnie nie śmiać, ale ja zwykle porównuję tę maszynę do recyklingu jako maszynkę do mielenia mięsa. W tym miejscu właśnie, co teraz widzimy na filmie, to jest miejsce, gdzie odpad jest oczyszczony. Wiadomo, że każdemu odpadowi zawsze towarzyszy troszeczkę piasku i innych zanieczyszczeń papierowych i tak dalej. Dalej odpad już wędruje czysty do miejsca, w którym właśnie jest pocięty. Tu widzimy właśnie, jak jest odpad cięty na taką granulkę i jednocześnie poprzez wodę schłodzony i transportowany do miejsca już konkretnego przeznaczenia, czyli do takiego big baga, w którym przetwarzany odpad nazywamy już regranulatem.
Czyli tak naprawdę można sobie wyobrazić, że gdyby istniała jakaś duża sieć, nawet takich małych firm współpracujących z większymi zakładami, no to cały proces byłby usprawniony.
Oczywiście tak. Ja zawsze będę powtarzał takie wzorce dla mnie, dla mojego posuwania się w życiu. To są kraje, w których już dzisiaj widzimy, że przetwarzają do 100% włącznie.
I jak to jest zorganizowane tam?
No właśnie, to jest już głęboki oddech, muszę wziąć, bo naprawdę to wymaga takiego, jakby powiedzieć, takiego codziennego traktowania tego odpadu jako coś cennego. Bo po pierwsze chronimy środowisko, co powtarzać będę pewnie któryś tam raz, ale nie bez znaczenia to jest. Natomiast również znaczący jest pieniądz. I to tak jak będziemy traktowali, to ja uważam, że wszystko uszanujemy.
Pieniądz, czyli na przykład są takie rozwiązania skandynawskie, że oddajemy plastikowe butelki do sklepu i coś za nie uzyskujemy, tak?
Na przykład tak. Wrócę się do starszych lat, gdzie za makulaturę dawano nam złotówkę, za butelkę szklaną złotówkę. Taka symbolika, ale to też motywuje do takiej ochrony środowiska. Ja miałem przyjemność 1,5 roku temu być w Japonii i właśnie to widziałem. Proszę sobie wyobrazić, że tam nie ma pojemników na odpady w miejscach publicznych nawet. Tam każdy ten odpad traktuje jako naprawdę coś, co po pierwsze zagraża środowisku, a drugie coś z tego mogą mieć. Oni już wstępnie segregują odpad w domu. Tam cały odpad jest przetwarzany. Wyjątkowe są oczywiście miejsca, w których gdzieś tam w kawiarniach i tak dalej są pojemniki, ale naprawdę to tak odbywa się. Opakowań jest bardzo dużo. Nie to, żeby oni oszczędzali na każdym opakowaniu. Natomiast szacunek do każdego miejsca, każdego opakowania. To jest taki pierwszy czynnik. Drugi czynnik jest to, że tam nie ma problemów ze spalarniami. Tam spalarnie są, ja jak wchodziłem sobie na wieżę obserwacyjną, to widziałem spalarnie w Tokio. Spalarnie, które mamy dzisiaj pod Bydgoszczą, cudowna spalarnia, one powinny również towarzyszyć nam wszędzie.
No pewnie często spotyka się pan z takimi opiniami, że plastik to tak naprawdę całe zło.
Tak, bardzo często.
Samo zło, tak.
ale to nie plastik jest złem, tylko to, jak go traktujemy. Bo sam plastik ma bardzo wiele zalet. Może być wykorzystywany, zastępować różne materiały z powodzeniem, dobrze zastępujący właśnie zarówno szkło, jak i metal i różne inne tworzywa. A przy tym jest bardziej ekonomiczny, mniej energii wymaga, czy to przy produkcji pierwotnej, czy też przy recyklingu. Tylko po prostu musimy się nauczyć z nim postępować, tak? I żeby faktycznie on był segregowany, wykorzystywany, recyklingowany, a nie gromadzony, wyrzucany, bo to jest pieniądz, który leży po prostu.
Od tego roku zniknęły z różnych miejsc publicznych na przykład słomki plastikowe. Jak rozumiem, no te słomki można było uznawać za pewien zbytek, tak? No bo ciężko było pewnie jakoś odzyskać.
Pewnie dobre posunięcie, wszystko co będzie gdzieś tam bardziej ekologiczne, no to jest dobre posunięcie. Tutaj chodziło bardziej o nasze społeczeństwo, które faktycznie ten plastik, tę słomkę nie potraktowało tak, jak powinno być plastik potraktowany, tak? Czyli wyrzucone do odpowiedniego kontenera i poddane recyklingowi. Tylko niestety ten plastik zostawał, tak? Na plaży, zostawał w wodzie, patrząc na drinki sączone na plażach. Nie został właśnie potraktowany tak, jak to on powinien być. Także tutaj nie plastik był winien sam w sobie, tylko człowiek, który postępuje niewłaściwie z tym odpadem.
Marek Margielewski pracuje już ponad pół wieku. Misją jego firmy jest edukacja, ale także upamiętnianie przeszłości. Nieczęsto w prywatnej firmie można odnaleźć izbę pamięci. Tak jest w Plastmarze, do którego powrócimy po piosence.
Polskie Radio.
Manners make of manners, someone say. the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Radio PIK, regionalny punkt widzenia.
Do tej pory przekonywaliśmy Państwa, dlaczego warto segregować odpady, jak łatwo dać im drugie życie z zyskiem dla środowiska przede wszystkim, ale firma Plastmar ma także swoją ciekawą historię. Istnieje już niemal pół wieku. Powracamy do rozmowy z Markiem Margielewskim i Krzysztofem Gajewskim.
W tej chwili jesteśmy w Izbie Pamięci. Izba Pamięci powstała, żeby upamiętnić troszeczkę starsze lata. W tej izbie, w której jesteśmy, podzielona jest na cztery części. Część wojskową, górniczą. Górniczą zaznaczę związaną z inowrocławskimi kopalniami soli. Również jest taki kącik lat starszych. Jakby to nazwać, nie wiem od którego... Ocalić od zapomnienia. Dziękuję bardzo, Krzysiu. I to właśnie chcemy, żeby każdy z nas posiada na pewno jakieś stare rzeczy, które gromadzi na strychu, w piwnicy i nikt tego nie widzi. Natomiast tutaj właśnie wykorzystujemy, żeby dzieci przyjeżdżając miały okazję poznać się ze starszymi rzeczami.
No właśnie, co tu możemy zobaczyć? Stare żelazka, tak? Gramofon? Co to?
No, dużo rzeczy, które ja powiedzmy jeszcze pamiętam, ale już jakieś młodsze pokolenie już nie, ciężko im jest wyobrazić sobie. No, że magnetofon był taki ogromny, że telefony miały tylko funkcję dzwonienia, a nie tak jak dzisiaj robienia zdjęć i grania.
Firma istnieje od 1975 roku. Skąd w ogóle pomysł, panie Marku, na taki akurat biznes? I to od początku miał pan pomysł na biznes z misją, no bo teraz pan i edukuje, ale też jak widać utrwala pan przeszłość.
Pomysł a propos firmy jest głównie z braku środków finansowych. To jest taki czynnik, byłby najważniejszy. Wówczas moja mamusia, moja druga mamusia, czyli teściowa, produkowała wieńce, a do wieńców trzeba było używać sztucznych kwiatków. No i w związku z tym ja, zapoznając się z tym, jak się produkuje sztuczne kwiatki, no rozpocząłem właśnie w firmie produkcję taką.
Co jak pozwala... się zakładało biznes w połowie lat 70. Władza chyba wtedy no, zbyt przychylnie nie patrzyła.
Nie była zbyt przyjemna, natomiast trzeba było pokonywać tę różną formę, ale mini firma wówczas miała takie w miarę przyjazne, że tylko działało się uzyskując pozwolenie, co nie było aż takim dużym problemem. Jak pokazane tutaj jest na tym zdjęciu, jedna z maszyn, którą trzymam teraz ręką, ona była na drugim piętrze w bloku, a ta tutaj firma, maszyna obok, była w piwnicy.
I to była cała wasza firma?
To była cała nasza firma. Ta, którą trzymam, jest formą wtryskarką, tak można to nazwać. No, nazywa się tak.
Ale rozumiem, że napędzaną ręcznie, tak?
Tak, oczywiście, bo jak powiedziałem, blok, drugie piętro i piwnica, więc tam prąd poza oświetleniowym nie było żadnego, więc to było trzeba wszystko ręcznie robić, tak.
I te wieńce, kwiaty, to jak rozumiem, była przez długie lata wasza specjalizacja.
Tak, przez kilka lat była taka forma dorabiania do pensji naszych.
Tutaj także ciekawostki. Powszechny brak towarów na rynku w latach 70. powodował dodatkowe trudności. Wykorzystywano płótno flagowe, czerwone i białe, ono było, płótno intryligatorskie, krepina, tak zwana bibułka, drut do wiązania zbrojeń. To wykorzystywano do produkcji, tak?
Tak, oczywiście, tak. Tak, wszystko, co tylko było możliwe, to tak właśnie Seczek w życiu radził, tak. Kolejny taki właśnie kącik, który tutaj widzimy, tą firmę, ale trzeba zacząć od miejsca. Jak powiedziałem wcześniej, początek firmy na drugim piętrze i w piwnicy. Natomiast ciekawostką jest dla tamtych czasów to, że bardzo duża była inflacja. Wystarczyło tylko troszeczkę pozyskać wiedzy u przyjaciół i media oszczędzały tej wiedzy, ale inflacja była na poziomie około 100%. I biorąc kredyty, ja brałem kredyt z kopalni soli, jak również z banku, gdzie kredyty w wysokości 230 tysięcy złotych pozwalały na wybudowanie domu w surowym stanie. 230 tysięcy przy zarobku 3 tysięcy to było potężne obciążenie. Niemniej jednak to powodowało, że można było bardzo szybko pobudować dom w surowym stanie i jednocześnie tam już uruchomić warsztat. A z kolei inflacja pomagała, że bardzo szybko to 230 tysięcy zamieniało się na jedną pensję. I to powodowało właśnie taki skok jakościowy, tak.
Rozumiem, że po 89 roku nastąpiło przyspieszenie.
Tak, i oj, to było ogromne przyspieszenie, prawda, tylko była umiejętność radzenia sobie w tej sytuacji, ale jeszcze dokończę tutaj właśnie ten przejście z drugiego piętra do tego właśnie domku i ten domek wybudowany w taki sposób, jak przed chwileczką powiedziałem, pozwolił na to, że uruchomienie warsztatu już maszyny, w uruchomionym warsztacie już mogły być maszyny z napędem siłowym. Tu jest również przedstawiona maszyna. I żeby poddać to troszeczkę pod wyobraźnię, powiem, że ona była całkowicie złożona z elementów ze złomu. Tak, na tej maszynie ze złomu już były produkowane w takim automacie, widzimy formę, też sztuczne kwiatki. Oczywiście lata robiły swoje, więc był jakiś postęp tam kolejny w obserwacji rynku, no i zmiany technologiczne. To wszystko właśnie doprowadziło do sytuacji obecnej.
W zeszłym roku, kiedy obchodził pan jubileusz 50-lecia pracy, wygłosił pan taki wykład zatytułowany „Gdy praca staje się pasją”. To jest pana dewiza?
No można tak powiedzieć, ja natomiast zawsze uważałem, że musimy kochać pracę, to jest pierwszy czynnik. Ponieważ każdy z nas, pracując 8 godzin tylko dziennie, to spędza 1/3 życia. A 1/3 życia, 1/3 życia śpimy, 1/3 życia pracujemy, więc reszta 1/3 dla przyjemności. Także ta 1/3 życia pracując musi być również przyjemna. I ja tak staram się tutaj wprowadzać w firmie taką atmosferę, żeby naprawdę nikt się nie męczył tą pracą, tylko odwrotnie, żeby jego mobilizowała do życia dalszego.
Prowadzą państwo edukację ekologiczną, ale także edukację techniczną. Współpracują państwo ze szkołami. Inaczej się nie da, tak? Trzeba edukować młodych ludzi, pokazywać, że no praca w takim biznesie to przyszłość w pewnym sensie.
Tak. Tam z kolei chcemy w tym punkcie edukacji technicznej przybliżyć, jak proste jest przetwórstwo tworzyw, ale już patrząc na to z punktu widzenia technicznego. Czyli pokazujemy przemiał, pokazujemy regranulację, pokazujemy wtrysk.
Czyli pokazujecie, jak tak naprawdę fizycznie się tutaj pracuje.
Dokładnie tak, ale jednocześnie jakie to jest proste, żeby tam gdzieś kierunek jakiś odbyć. Głównie chodzi o to również, żeby tam pozyskała młodzież, bo to głównie jest ukierunkowane dla młodzieży ze szkół średnich, żeby młodzież pozyskała taki bodziec do założenia firmy, pójścia na uczelnie w kierunkach związanych właśnie z przetwórstwem. To jest nasze marzenie.
Spotykamy się w takim specyficznym czasie. Gospodarka wychodzi z okresu pandemii. Jak wasza branża, jak państwo przetrwaliście ten chyba najtrudniejszy w ostatnich dekadach czas?
W recyklingu może nie był to czas zbyt trudny, natomiast naszą firmę dotknął fakt, że firmy, które od nas odbierają regranulat, współpracowały i z firmami amerykańskimi, gdzie zatrzymano całkowicie rynek zbytu. To spowodowało, że niestety zatrzymanie na spory okres czasu sprzedaży do nich regranulatu.
Czyli przetwarzaliście, a regranulat został pozostawa u was po prostu.
Tak, w kraju. Dopiero poprzez uporządkowanie rynku zbytu, przekształcenie się naszego zbytu na zbyt krajowy głównie, dopiero żeśmy tam sobie to opanowali. Ale tutaj powtarzam.
Jeśli pan pozwoli, dopytam, to był taki czas, że błyskawicznie trzeba było coś wymyślić, tak?
Dokładnie tak. Ale tutaj będę powtarzał cały czas taki jeden czynnik, a mianowicie minifirma. Nasza firma, jak powiedziałem wcześniej, przetwarza 250 ton i ta minifirma jest w stanie przetrwać każdy kryzys. Ponieważ nie są to duże ilości, możliwość magazynowania nadmiernego i możliwość opanowania środków finansowych, bo to towarzyszy właśnie takiemu przestawieniu się szybkiemu i tak dalej.
Rynki zbytu się zakorkowały, mówiąc kolokwialnie, i szukaliście natychmiast jakichś nowych odbiorców, kontrahentów, tak? I to się w ogóle udawało?
Dokładnie tak i udawało się dlatego, że jak powiedziałem, jest to niewielkie ilości. Jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że firma przetwarza w miesiącu około 2000 ton, ma zapotrzebowanie na 2000 ton regranulatu, a my mamy tylko 10% ich potrzeby. Więc w związku z tym jesteśmy w stanie szybciutko dopasować się właśnie do takich firm.
Teraz odbudowaliście już te, jak rozumiem, zagraniczne rynki, no bo one są pewnie zawsze bardziej dla firmy korzystne.
Rynki zagraniczne nie odbudowaliśmy, bo już nie było potrzeby. Mamy obecnie puste magazyny. Także nie mamy już jak gdyby problemu ze zbytem. I to jest taka elastyczność właśnie przy małych firmach.
Punkty edukacji ekologicznej i technicznej w Plastmarze czekają na gości. Działają za darmo, bo jak mówi Marek Margielewski, prowadzone są z pasji. Adresowane są do szkolnych i przedszkolnych grup zorganizowanych. Przypomnijmy, już ponad 25 tysięcy uczniów i przedszkolaków odwiedziło Balczewo. Wszelkie informacje są dostępne na stronie plastmar.pl. My tymczasem kończymy Regionalny Punkt Widzenia. Wszystkie nasze audycje są dostępne na radiopik.pl. Michał Słobodzian, do usłyszenia.